negocjacji żadnych jeszcze Iran nie przegrał. Może przegrać wojnę, ale z negocjacjami to jest zupełnie inna historia. Więc te rozmowy będą trudne. Iran nie chce zrezygnować ze swojego programu budowy, czy raczej rozwijania energetyki jądrowej. W państwach Zatoki Perskiej są już ukraińscy operatorzy systemów dronowych, których celem ma być zwalczanie tych irańskich szachedów. Libia jest uważana za takiego alternatywnego dostawcę, gdyby na przykład dostawy z Iranu miały z tego światowego rynku energetycznego wypaść. Jeżeli ludzie MBDA podpisują umowy z ukraińską firmą, no to nie dlatego, że ładnie na zdjęciu wypadają wspólnie, tylko dlatego, że przeanalizowali ich zdolności i uważają tę firmę za partnera. To jest to, co się zmieniło w ciągu ostatniego roku w postawie Ukrainy. To nie tylko to, że oni przestali bardzo entuzjastycznie podchodzić do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, przestali wierzyć, że kierunek z Amerykanami to jest ich głównym kierunkiem. I Ukraina zaczyna myśleć o sobie jako pewnym elemencie systemu bezpieczeństwa, ale już całej Europy po zakończeniu wojny.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Naszym partnerem strategicznym jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Przypominam, że Pomelo obchodzi 11 urodziny, wszystkiego dobrego i z tej okazji przygotował dla was super promocję. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. A partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor rewelacyjnego sprzętu marki Apple i uwaga, kod rabatowy HR100. 100 zł zniżki dla widzów historii realnej. Wszystkie szczegóły również w opisie pod tym filmem. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. Walczymy o 800 tysięcy subskrypcji, także subskrybujcie nasz kanał. To duża naprawdę pomoc dla historii realnej. No i wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie i donatami na live'ach o 12, bo live'y, nowa formuła historii realnej, są możliwe dzięki waszemu wsparciu. Razem ja i wy i cała redakcja historii realnej, drodzy widzowie, tworzymy siłę naszego kanału. Dziękuję. A moim i państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, witam pana, panie Marku, niedzielnie w historii realnej.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że pan zgodził się przyjąć zaproszenie. Przypomnę, drodzy państwo, że nasz dzisiejszy gość reprezentuje Strategy and Future, polski niezależny think tank, oraz jest autorem szeregu znakomitych książek, między innymi Obywatelska Armia Rzeczypospolitej, Samotność Strategiczna Polski, Pauza Strategiczna, Wszystko jest wojną. Bardzo polecamy książki naszego dzisiejszego gościa. Panie Marku, chciałbym zacząć naszą rozmowę oczywiście od sytuacji w Iranie. Kiedy dzisiaj otworzyłem portale, przeczytałem, że zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy szykują się do wznowienia wojny z powodu tego, że sytuacja znalazła się w impasie, cieśnina Ormuz znowu zamknięta i rozmowy pokojowe nie idą do przodu. Czy myśli pan, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie, że znowu przemówią działa?
Właściwie kwestia nie jest to, czy przemówią działa. Kwestią jest, wydaje się, to, z jak intensywnym działaniem będziemy mieli do czynienia. Przez intensywność rozumiem tutaj zarówno skalę, jak i czas trwania tego działania. Bo to, że może zostać podjęta pewna próba wywarcia presji na stronę irańską po to, żeby skorygowała swoje stanowisko w pożądanym dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, bo to Trump prowadzi negocjacje, kierunku wydaje się bardzo prawdopodobne. Natomiast nie wydaje mi się bardzo prawdopodobne wznowienie pełnoskalowej wojny, tak jak to oglądaliśmy w pierwszej fazie tego konfliktu, chociaż oczywiście niczego nie należy wykluczać. Otóż na czym opieram to swoje przekonanie? Wydaje się, że nastąpił pewien przełom negocjacyjny, Chociaż negocjacje nie są proste i one wiadomo było, że nigdy takie nie będą. Irańska dyplomacja uchodzi za bardzo wyrafinowaną i w gruncie rzeczy skuteczną, o czym zresztą sam Trump mówił, czy raczej pisał w swoim portalu Truth, że negocjacji żadnych jeszcze Iran nie przegrał. Może przegrać wojnę, ale z negocjacjami to jest zupełnie inna historia. Więc te rozmowy będą trudne. Natomiast warto zwrócić uwagę na taki krok, kiedy to na przykład podkreśla komentator The Telegraph Jack Kemp i warto ten pogląd rozważyć. Otóż on pisze, że w gruncie rzeczy reżim irański, mając do wyboru kontynuowanie blokady cieśniny albo rozmowę na temat warunków przetrwania własnego oczywiście, przez fakt, iż otworzył tę cieśninę, wybrał tę drugą opcję, czyli negocjacje warunków przetrwania. A to oczywiście oznacza zmianę sytuacji strategicznej. Zamknięcie ponowne cieśniny, co ogłosił Iran w efekcie na tych, nazwijmy to, trudności negocjacyjnych, nie jest zakwestionowaniem tej oceny czy tego podejścia. Jest raczej pokazaniem, iż negocjacje są niełatwe, nieproste i będą pewnie długo trwałe. Natomiast sam model, sama decyzja, nazwijmy to strategiczna, jest, wydaje się, już podjęta. Więc w tym sensie to pytanie, na które nikt chyba jeszcze dzisiaj nie zna odpowiedzi, to jest jakie rozwiązanie zostanie znalezione. I ile czasu będzie potrzeba na zbudowanie tego kompromisu. To, że jakieś rozwiązanie zostanie znalezione, w to wierzą, wydaje się, już znacznie większa grupa państw. Dowodem na to jest to spotkanie koalicji chętnych w Paryżu organizowane przez Macrona, gdzie tam jest też zresztą dość interesująca kontrowersja między Francją a Niemcami w tej kwestii. No ale nie wchodząc w szczegóły, to spotkanie skończyło się takim generalnym sformułowaniem, nazwijmy to, programu europejskiego, i że Europejczycy są gotowi zaangażować się w umożliwienie żeglugi przez cieśninę Ormus po zakończeniu wojny, po zakończeniu w trybie dyplomatycznym, bo tam też o tym mowa. Więc w tym sensie przejście już przez państwa europejskie do takiej fazy, nazwijmy to, planowania działań po wojnie, ja odbieram jako potwierdzenie tego, iż coraz więcej rządów zaczyna wierzyć w to, że wojna się zakończy. Więc w tym sensie to jest ocena zbieżna z tą analizą, którą dziś rano czytałem w The Telegraph. I tak wydaje mi się to wygląda. To znaczy, dzisiaj już się nie negocjuje to, czy walczymy nadal, tylko raczej szczegóły ewentualnego porozumienia, i tu te szczegóły nie będą wcale łatwe. Iran nie chce zrezygnować ze swojego programu budowy, czy raczej rozwijania energetyki jądrowej. Z tego, co Donald Trump publicznie pisał, wynika, że Teheran rozważa zamrożenie tego programu, ale z tego też powodu, że optuje na rzecz zamrożenia, odmawia wydania tego wzbogaconego uranu, który jest w jego posiadaniu. Zamrożenie oznacza, że on będzie nadal na terenie Iranu, ale nie będzie jakby kontynuowany proces wzbogacania. Więc w tym sensie również i w tym obszarze nastąpiło pewne, nazwijmy to, zbliżenie stanowisk. Z tego nie można wyciągać wniosku o definitywnym rozwiązaniu wszystkich kwestii, bo oczywiście tak nie jest, natomiast jakieś tutaj ruchy w pożądanym przez świat, tak bym to określił, kierunku mają miejsce. Tu bym zwrócił uwagę na jeden czynnik, który paradoksalnie zaczyna być liczącym się i jego znaczenie może nawet rosnąć. Tego nie wiemy, ale warto obserwować ten obszar. Otóż w państwach Zatoki Perskiej są już ukraińscy operatorzy systemów dronowych, których celem ma być zwalczanie tych irańskich szachedów. Jak wiemy, skuteczność działania tych formacji na Ukrainie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dość znacząco wzrosła, Co jest też pochodną faktu, że Ukraińcy cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami. Tu mamy do czynienia z stałym wyścigiem technologicznym. To nie jest jakiś statyczny obraz, tylko tu raczej mamy do czynienia z dużą dynamiką. Dzisiaj według ocen z ukraińskiego dowództwa około 90% tych szachedów, którymi Rosja atakuje Ukrainę, jest już przechwytywanych przez ukraińską obronę przestrzeni powietrznej. No, w związku z tym wysłanie tych 328 operatorów razem oczywiście z systemami, którzy mają zbudować w państwach Zatoki tego rodzaju zdolności do odpierania, a w związku z tym zwiększenia odporności takich państw jak Zjednoczone Emiraty, Kuwejt czy Bahrajn, to też jest pewien czynnik natury politycznej, który wpływa na równowagę sił, wpływa na politykę w regionie i wpływa też na stanowiska negocjacyjne. Więc w tym sensie ja uważam, że weszliśmy w fazę negocjacyjno-dyplomatyczną. Nie przesądzam, że w ciągu tygodnia, jak to Trump mówi, a może nawet krócej, zostanie osiągnięte definitywne porozumienie, ale wydaje mi się, że już jest bliżej niż dalej do tego efektu.
Oby. Natomiast, panie Marku, mam takie wrażenie, że pomiędzy totalnym bombardowaniem, które obserwowaliśmy w pierwszej fazie konfliktu, a pokojem, jest jeszcze szereg, wachlarz cały innych możliwości. Na przykład dzisiaj wyczytałem ciekawą analizę, że oni mogą zrobić taką, Amerykanie, krok eskalacyjny, ale taki niewielki, czyli na przykład komandosi, którzy już są do tego przygotowani, mogą zacząć teraz zajmować, nie tylko cofać tankowce, ale zajmować, dokonać abordaży, internować te tankowce. Czyli nie wojna pełnoskalowa znowu, ale coś takiego, taka operacja specjalna i wtedy by miał mocne karty Trump, no by powiedział, słuchajcie, trzymamy wasze statki. Czy widzi pan taką możliwość próby wywarcia presji?
Są takie zapowiedzi. Warto pamiętać, że realizując blokadę morską Wenezueli, która poprzedziła jeszcze oczywiście tą fazę kinetyczną, czyli wejście specjalców i wyciągnięcie Maduro, Amerykanie dokonywali abordaży i zajęć tankowców, które płynęły i z Wenezueli do Wenezueli, to niektórych w dużych odległościach od tego południowoamerykańskiego kraju, więc w tym sensie ten scenariusz może zostać powtórzony. Tu oczywiście, jak zawsze w takich przypadkach, jest cała masa różnych wątpliwości. No po pierwsze, skala tego działania musiałaby być znacznie większa niż w przypadku Wenezueli, bo i skala ruchu morskiego jest tam znakomicie większa. Po drugie, no, pojawia się pytanie, jak zareagują te państwa, których jednostki zostaną w ten sposób potraktowane. No, tu chodzi przede wszystkim o Chiny. Czy Chińczycy będą się temu bezczynnie przyglądać, czy raczej to będzie posunięcie, które zwiększy ryzyko wejścia Chin do wojny, to za dużo powiedziane, ale zmiany dotychczasowej postawy Pekinu wobec tego konfliktu. Oczywiście na postawę Pekinu wpływa też postawa państw pozostałych Zatoki Perskiej. To nie jest tak, że Iran tutaj jest jedynym i decydującym graczem. Państwa Zatoki Perskiej też dostarczają znaczące ilości surowców do Chin i w tym sensie ten ruch Zełenskiego, o którym mówimy, jest o tyle istotny, że tam najprawdopodobniej, bo tekst tych porozumień, które on podpisał, a mówił o tym, że 11 państw arabskich zwróciło się oficjalnie do Ukrainy o pomoc w tym zakresie, no te teksty tych porozumień nie są znane, nie wiadomo, jakie tam warunki zostały sformułowane, ale spekuluje się, że oprócz pieniędzy, które Ukraina ma otrzymać, chodzi również o to, że państwa arabskie będą wywierały pewną presję na Chiny, ażeby Chiny z kolei nie stosowały blokady czy ograniczeń, a zaczęły to stosować w zakresie dostaw sprzętu i pewnych komponentów niezbędnych do produkcji dronów. No na przykład ze względu na deficyt tego włókna optycznego, które były używane do budowy tych dronów odpornych na zagłuszanie, na wojnę radioelektroniczną, tak zwanych dronów na kablu czy na optowłóknie. Ceny tego włókna wzrosły kilkukrotnie w tym roku już, Co powoduje, iż cała ta relacja, na której Ukraina budowała swoją przewagę, czyli koszt-efekt, no, zaczyna się nieco chwiać. Znów nie formułowałbym kategorycznych sądów, no ale jednym z elementów tego działania Zełenskiego, a on, to też trzeba dostrzec, działa na bardzo szerokim froncie. To jest w ogóle pewien fenomen, który, jak sądzę, warto byłoby poddać analizie, bo on zmienia sytuację nie tylko w Europie Środkowej, ale w ogóle w Europie i pokazuje też pewne ambicje ukraińskiej elity i wizję przyszłości, to znaczy to, jak oni sobie wyobrażają przyszłą Europę. No, jednym z elementów tego działania, które Zełenski realnie podjął, jest właśnie współpraca z państwami Zatoki, które, jak się uważa, mają też dać Ukrainie otwarcie pewnych kanałów importu chińskich komponentów niezbędnych do produkcji dronów i do produkcji tych systemów bezzałogowych, które Ukraina chce rozwijać, a nie wszystkie komponenty jest w stanie zastąpić, nie wszystkie chińskie komponenty jest w stanie zastąpić. W tym sensie ten wymiar strategiczny tego, co się dzieje i konsekwencji wojny w Iranie będą najprawdopodobniej znacząco większe, niż nawet dzisiaj jesteśmy w stanie to przewidzieć.
No bo właśnie, kiedy wprowadził pan na scenę Chiny...
A jeszcze jeden, bo zapomniałem. No i drugim problemem, jeśli chodzi o ten abordaż statków, no jest pytanie, gdzie je trzymać. No bo nawet wyobraźmy sobie, że te jednostki będą przejmowane, ci marynarze i oficerowie, na nich się znajdujący pewnie gdzieś trafią choćby chwilowo do jakichś więzień czy aresztów, no to same tankowce czy masowce, bo przecież nie tylko tankowce tam pływają, trzeba gdzieś trzymać. To nie jest bardzo proste zagadnienie, więc w tym sensie tu jest cała masa wątpliwości, czy to będzie skuteczne i czy to nie będzie broń obosieczna, bo pewnie ubezpieczyciele zareagują wzrostem cen stawek ubezpieczeniowych na tego rodzaju aktywność. No i to w związku z tym jest bardzo dużo za i przeciw, jeśli chodzi o operacje zajmowania tych jednostek. Nie wykluczyłbym takiego selektywnego podejścia, czyli właśnie użycia tego w dość ograniczony sposób jako pewnego narzędzia presji negocjacyjnej, a nie wojny ekonomicznej, bo to są dwie różne rzeczy oczywiście.
Oczywiście. Panie Marku, wprowadził pan na scenę gracza chińskiego, to chciałbym zapytać o wiadomość, która dzisiaj zelektryzowała ekspertów, mianowicie Chińczycy, którym zależy na uspokojeniu sytuacji ze względu na to właśnie, żeby niezakłócane były ich dostawy surowców z Iranu, zaproponowali, że oni chętnie przyjmą ten wzbogacony uran, który Trump chce wydostać z Iranu. Mowa o 441 kilogramach uranu wzbogaconego do 60%. Czy uważa pan, że tu może to być jakaś taka właśnie przełom w mediacjach, że Chińczycy się włączą, zabiorą ten uran, a co za tym idzie, łatwiej będzie się dogadać Amerykanom z Irańczykami?
Ten uran to jest broń, którą posługuje się Iran. W związku z tym to nie jest kwestia, komu oni chętnie go oddadzą, bo się pozbędą w ten sposób ważnego elementu czy narzędzia swoich negocjacji. W związku z tym dość niechętnie. Rosja już wcześniej mówiła, że jest gotowa przyjąć tego rodzaju rozwiązanie i też przyjąć ten materiał rozszczepialny. No ale Iran nie zareagował na to jakimś entuzjastycznym wybuchem radości, wręcz przeciwnie, raczej zignorowano tę propozycję. W związku z tym tu wydaje mi się to dość mało prawdopodobne, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, iż Chiny realizują bardzo ambitny i forsowny program nuklearyzacji, rozbudowy swoich sił jądrowych. Amerykańscy eksperci związani z wywiadem i z CIA alarmują już od kilku lat, że w tym tempie Chińczycy około roku 2030 osiągną parytet ilościowy ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją. Znaczy parytet ilościowy rozumiany w taki, powiedziałbym, nowoczesny sposób, czyli nie jeden do jednego, jeśli chodzi o liczbę głowic, bo tutaj nadal Rosja i Stany Zjednoczone będą miały przewagę, ponieważ szacuje się, że Chińczycy powinni w umownym roku 2030 dysponować gdzieś liczbą około 1000 głowic. No, nawet gdyby przyjąć, że nieobowiązujący traktat New Start nadal będzie przestrzegany, no to on przewidywał 1520, ile dobrze pamiętam, głowic po stronie amerykańskiej i rosyjskiej, więc nawet gdyby to tak porównywać, to ilościowo 1:1 Amerykanie i Rosjanie mieliby przewagę, tylko że gdzieś około 1/3 tego potencjału to są te rakiety lądowe w silosach, łatwe do zniszczenia, jak się uważa, ich pozycja jest znana, więc Chińczycy jakby nie rozwijają tych zdolności, oni mają mobilne wyrzutnie oraz drążą bardzo rozbudowany system podziemnych stanowisk startowych, wyrzutni, magazynów, trochę przypominających to, co obserwujemy w Iranie, bo przecież te wyrzutnie rakietowe irańskie też były i są wkopane w podziemie i trwa dyskusja wśród analityków, ekspertów i wywiadu, czy tak jak mówi Trump, za uderzenia doprowadziły do obezwładnienia tego potencjału irańskiego, czy raczej do chwilowego, powiedziałbym, uniemożliwienia skorzystania. No bo jeśli sztolnia się zawali, no to potrzeba czasu, żeby ją odbudować, ale to nie znaczy, że zostało zniszczone stanowisko startowe, bo można z pewnym opóźnieniem znowu z niego korzystać. Taki potencjał, tylko o znacznie większej skali, rozbudowuje w odniesieniu swych sił jądrowych, rozbudowują Chiny, co oznacza, że te 1000 głowic ze względu na zdolności do ich wykrycia, stanowisk startowych, przechwycenia, zniszczenia, uznaje się za równoważną siłę temu dotychczasowemu potencjałowi amerykańsko-rosyjskiemu przewidywanemu w porozumieniu START. To by wskazywało, że raczej Amerykanie nie byliby bardzo, nazwijmy to, entuzjastycznie nastrojeni wobec tego rodzaju propozycji, bo to zwiększa, nawet jeśli w niewielkiej skali, ale jednak chińskie możliwości. Tym bardziej, że już od pierwszej kadencji Trumpa Amerykanie domagają się trójstronnych rokowań nuklearnych. Chińczycy nie chcą się na to zgodzić, mówiąc oczywiście, że najpierw muszą odbudować parytet, no bo gdyby dzisiaj podpisali jakąkolwiek formułę zamrożenia tego potencjału, no to wtedy stabilizują sytuację na niższym, a w związku z tym niekorzystnym dla siebie poziomie. Więc w tym sensie tu mamy do czynienia z taką sytuacją gry w trójkącie, która jest, jak się uważa, nie tyle nierozwiązywalna, co bardzo trudna do rozwiązania. Rosjanie zresztą budują swoją strategię państwową i swoją strategię w gruncie rzeczy przyszłości, czyli na ten czas po wojny, na umiejętności wykorzystania tej gry w trójkącie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Mówię gry na poziomie strategicznej broni jądrowej. Otóż Rosjanie uważają, że to ich paradoksalnie będzie wzmacniać, mimo że są słabszym ekonomicznie, a w związku z tym militarnie elementem tego trójkąta. Ale akurat w tym układzie to nie ma z ich perspektywy wielkiego znaczenia. Liczy się, powiedziałbym, zdolność wchodzenia w doraźne porozumienia z obydwoma stronami, czyli paradoksalnie, to zresztą jest stara tradycja rosyjska jeszcze z czasów Iwana Groźnego, takiego myślenia strategicznego, że Rosja widzi siebie jako takiego balansującego między silniejszymi graczami partnera, no ale żeby być partnerem, musi utrzymywać zdolność do dialogu z każdym z nich, co zresztą ma miejsce, bo Ławrow niedawno miał bardzo długą rozmowę z Wang Yi, czyli z chińskim ministrem spraw zagranicznych, no i mówił, że co prawda Rosja nie zawarła sojuszu strategicznego z Chinami w takim rozumieniu, jak Stany Zjednoczone mają swój system sojuszniczy, ale ta współpraca rosyjsko-chińska jest nawet szczebel wyżej niż ta współpraca strategiczna, którą jakby do tej pory kultywowali Amerykanie. Więc w tym sensie to rozwiązanie, które miałoby polegać na tym, że per saldo Chińczycy stają się takim białym rycerzem, ratują Iran, ratują swoje kanały zaopatrzenia. Też bym nie przesadzał, bo te dostawy z Iranu nie są aż tak znaczące dla Chin, a poza tym Chińczycy mają duże rezerwy węglowodorów, nie mówiąc już o żywności. No, z Iranu nie importują żywności oczywiście, ale Iran jest eksporterem nawozów z kolei, więc też kwestia sytuacji na rynkach żywnościowych światowych jest przedmiotem jakiejś troski opinii publicznej. Ale mnie się nie wydaje, żeby Amerykanie bardzo entuzjastycznie podchodzili do tego rozwiązania, chociaż tu elastyczność Trumpa jest duża. To spotkanie z Xi zostało przesunięte. Wydaje się, że Trumpowi zależy na jakiejś formule normalizacji, a nie konfrontacji. Chińczykom dość podobnie. Ta wizyta szefowej Kuomintangu, czyli głównej opozycyjnej partii Tajwanu w Pekinie, gdzie ona się spotkała i z Xi Jinpingiem zarówno na takim wiecu publicznym, jak i w toku poufnych i tajnych rokowań, raczej by wskazywała na to, że Pekin myśli o rozwiązaniu politycznym, to znaczy zwycięstwie obecnej opozycji na Tajwanie, zwycięstwem Kuomintangu i jakąś formułą negocjacyjnego porozumienia o zjednoczeniu Tajwanu z Chinami. Nie wyklucza to scenariusza konfliktowego, ale na razie niewiele na to wskazuje, że ten konflikt dojrzewa i może wybuchnąć lada moment. Mamy sytuację pozycjonowania się największych graczy, dbających o to, żeby ich rywal nie uzyskał lepszej pozycji, nie zagroził w przyszłości istotnym interesom drugiej strony, więc w tym sensie ja bym to określił na razie jako taki czas przejściowy. Tym, czym zakończy się wojna w Iranie, wyniki tej wojny no będą miały znaczący wpływ, ale zwracam uwagę na to, co już się dzieje i to są zmiany istotne. Dzieje się dużo na przykład w Libii. Zastępca dowódcy Centercomu, a przypominam, że to jest to dowództwo amerykańskie, które odpowiada przecież za wojnę w Iranie, no to zastępca dowódcy był niedawno z oficjalną wizytą w Libii i tam trwają rozmowy między marszałkiem, on się tak określa, no ale powiedzmy generałem Haftarem, który do tej pory uchodził za polityka prorosyjskiego i on kontroluje wschodnią część Libii, a rządem, który przetrwał tylko dzięki wojskowemu zaangażowaniu Turcji. Podobno, co też chyba wydaje się być pochodną zmiany polityki Egiptu, bo Haftar też korzystał z poparcia Egiptu, a Egipt teraz razem z Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją czynią zabiegi, ażeby zakończyć wojnę w Iranie. No to zaczyna się też zmieniać sytuacja w Libii. Ona się zmienia również, jeśli chodzi o rynek surowcowy, bo Libia jest uważana za takiego alternatywnego dostawcę, gdyby na przykład dostawy z Iranu miały z tego światowego rynku energetycznego wypaść. No i tu jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Francuskie RFI podało, że w Libii znajdują się już obecnie 3 bazy ukraińskie. Ukraińcy mieli tam założyć 3 swoje bazy wojskowe, tam są oficerowie z Ukrainy, którzy operują dronami morskimi na takim akwenie, jakim jest Morze Śródziemne i atakują też rosyjskie albo związane z Rosją statki wchodzące w ramach tak zwanej floty cienia. W związku z tym to też pokazuje pewien rozmach nie tylko polityki Kijowa, która tutaj niewiele ma do stracenia i będzie aktywna w bardzo wielu obszarach, wykorzystując te atuty, którymi dysponuje. One są w tym czasie wojennym, w którym się znaleźliśmy, istotne. No ale pokazuje też, że wojna w Iranie wywołała całą masę zmian w innych obszarach, które są to zmianami bardzo ważnymi, wartymi obserwowania, no i paradoksalnie może nawet znacznie istotniejszymi w konsekwencji niż wyłącznie sam Iran i sytuacja w Zatoce Perskiej.
To prawda, oczywiście świat się zmienił niesamowicie w wyniku tych konfliktów na Ukrainie i teraz w Iranie. Jakieś turbo przyspieszenie pewnych zmian. Natomiast chciałbym, panie Marku, jeszcze wrócić na chwilę do tego głównego nurtu naszej rozmowy, to znaczy możliwości wznowienia wojny. Problem chyba polega na tym, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że to się średnio opłaca. To znaczy dzisiaj, powołując się na źródła wywiadowcze, prasa amerykańska poinformowała, że uwaga, Iran zachował 40% swoich dronów, a w momencie jak odkopie wszystkie zasypane sztolnie, tunele i bunkry, to będzie miał 70% swoich rakiet odzyskanych, które miał na początku konfliktu. Co pokazuje, że wznowienie wojny przez Amerykanów jest ryzykowne, bo to nie oznacza, że oni dobiją Iran, który ledwo zipie, tylko Iran ma się całkiem nieźle. A druga rzecz, amerykańskie uszczerbki w arsenałach są kolosalne. Wystrzelili, uwaga, panie Marku, 60% rakiet JASM i 25% Tomahawków. Tragicznie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o patrioty również. Zajmie kilka lat odbudowanie tego potencjału, który Amerykanie mieli przed tą wojną. To co, teraz kolejne 4 tygodnie bombardowań, 6 tygodni, do niczego to nie doprowadzi, a tylko Amerykanie będą wydawali pieniądze i tracili swoje rakiety. Czy nie uważa pan, że Trump po prostu jako biznesmen zorientował się, że chyba to się po prostu nikomu nie opłaca i będzie jednak dążył do jakiegoś kompromisu?
Musimy pamiętać, że wojna to nie jest tylko wymiana ciosów militarnych, ale wojna to jest przede wszystkim operacja o charakterze politycznym. Więc jeżeli jesteśmy w stanie osiągnąć cele polityczne, angażując mniejsze środki, no to oczywiście, że każdy rozsądny polityk będzie podążał tą drogą. To nie jest tylko predyspozycja Trumpa, to jest predyspozycja każdego polityka. Minimum nakładów, maksimum efektów. No tak można by to skrótowo scharakteryzować. Uderzenia, to oczywiście nie jest prawdą, że koszty są po stronie Amerykanów, a Iran udowadnia swoją odporność. Oczywiście Iran udowadnia swoją odporność, ale z tego nie wynika, że nie ponosi kosztów. Koszty są dramatyczne, jeśli chodzi o Iran. Szacuje się, że odbudowa tych zniszczeń, które już zostały spowodowane uderzeniami, nawet gdyby przywrócić ten poziom handlu, który Iran miał przed wybuchem wojny, zająć może nawet 20 lat. W związku z tym można oczywiście powiedzieć dość przewrotnie, że to w ogóle nie obchodzi reżimu w Iranie, bo ich nieszczególnie obchodzi poziom życia ludności własnego kraju. I ta teza nawet pewnie ją można bronić. Z tego zresztą wynika część tej odporności, o której mówimy. Rządy wrażliwe na stanowisko opinii publicznej ważą w swojej polityce te koszty, które są przerzucane na tak zwanych cywilów. Rządy niewrażliwe na stanowisko opinii publicznej, mając to, mówiąc kolokwialnie, w nosie, są z zasady dość odporne na tego rodzaju działanie. No ale to nie znaczy, że kosztów nie ponoszą. To jest jasne, że te koszty po stronie irańskiej są bardzo, bardzo znaczące. Rzeczywiście.
Proszę, Marku, tylko jeżeli pozwoli pan wtrącę, proszę zwrócić uwagę, z jaką obawą przed stratą własnych żołnierzy walczą Amerykanie. Stracili tylko 13 żołnierzy. Wejście teraz w wojnę, a amerykańska opinia publiczna jest akurat bardzo wrażliwa na straty własne, oznaczałoby, dzisiaj czytałem taką analizę, że Trump zdaje sobie z tego sprawę, że jeżeli chciałby zmusić militarnie Iran do ustępstw, musiałby poświęcić życie kolejnych amerykańskich żołnierzy. I tu jest problem.
Ale dlatego scenariusz wojny lądowej jest scenariuszem, który oczywiście warto o nim dyskutować i go rozpatrywać, ale on nie uchodzi za bardzo prawdopodobny. Jeśli mówimy o wznowieniu wojny, to mówimy raczej o wznowieniu ataków z powietrza i mówimy raczej o tym scenariuszu, który był zapowiedziany również przez Donalda Trumpa, czyli uderzenia no chociażby w energetykę irańską, czy na przykład w instalacje związane z produkcją i eksportem ropy naftowej, czyli zwiększenie kosztów ekonomicznych po stronie Iranu. Ten scenariusz wojny lądowej, nawet dość ograniczonej, nie, wydaje mi się, tutaj nie jest priorytetowym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym pan wspomniał, czyli zdolności produkcyjne amerykańskiego sektora przemysłowego po to, ażeby uzupełnić no, tą zwiększoną siłą rzeczy konsumpcję rozmaitego rodzaju środków walki, no to po pierwsze te zdolności są ograniczone i one nie będą bardzo szybko przyrastały. No, to nie jest żadna tajemnica. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, ale warto powtórzyć. Na przykład rakiety przechwytujące do systemów Patriot, produkowane przez koncern Lockheed'a Martina. W zeszłym roku ich zbudowano 620. I to był rekordowy rok, jeśli chodzi o produkcję. W Stanach Zjednoczonych jest program zwiększania, jak się to w mediach, bo tu musimy oddzielić narrację od rzeczywistości. My w Polsce, myślę, mamy taką niebezpieczną skłonność brania narracji za rzeczywistość. No bo mentalnie jesteśmy tak skonstruowani niestety, że jak Niemiec powie, że coś zrobi, to uważamy, że zrobi. Albo Francuz, albo Amerykanin. No i Niemiec, i Francuz, i Amerykanin też mają swoje ograniczenia w tym zakresie. I to bardzo dobrze widać na przykładzie tych rakiet do systemów Patriot. 620 skala produkcji w roku 2030 bodajże, a może 32, już nie chcę się spierać o dokładne daty, ta produkcja ma wzrosnąć do 2000 rakiet rocznie. No, co to oznacza? Po pierwsze to oznacza, że już sojusznicy europejscy, ci, którzy złożyli zamówienie na pozyskanie tych systemów, otrzymali informację od Waszyngtonu, że będą następowały opóźnienia. Takim przykładem jest na przykład Szwajcaria, czyli państwo niezaangażowane w te spory polityczne między Donaldem Trumpem a europejskim obozem liberalizmu. Szwajcaria jest trochę z boku, ale chce pozyskać systemy Patriot. Dostali informację, że tu będzie pewien problem. Drugim elementem z tym związanym jest fakt, iż Amerykanie muszą nie tylko odbudować swoje zasoby arsenałowe, no ale planują ich znaczące zwiększenie. Przykład tych rakiet do systemów Patriot jest tu bardzo wymowny, bo do tej pory amerykańskie wskaźniki takie związane z pożądanym stanem magazynowym, tak można by było powiedzieć, one optowały, mówiło gdzieś około 2300-400 sztuk tych systemów. No a teraz pojawiły się nowe, też i w kongresie o tym dyskutowano, mówiące o tym, że Amerykanie chcą mieć ponad 12 tysięcy tych systemów. Czyli ta produkcja rosnąca, ale bardzo wolno, musi i służyć sojusznikom, i wypełnić nowe magazyny, nowe potrzeby magazynowe amerykańskich sił zbrojnych, no i będzie też zapewne zużywana w rozmaitego rodzaju działania wojennych, których jeszcze nie znam, ale których ostatnio jest coraz więcej. No to nie trzeba być tutaj Stefanem Banachem, wybitnym polskim matematykiem, żeby obliczyć, że to się jedno z drugim po prostu nie łączy. Koszty też są niemałe, no bo jedna rakieta przechwytująca do systemu Patriot kosztuje, to są różne tam szacunki w zależności od modelu, ale od 2 do 3 milionów dolarów. A uważa się, że trzeba wystrzelić statystycznie oczywiście dwie rakiety, żeby przechwycić jeden cel. Czyli przechwycenie jednego celu kosztuje gdzieś około 6, może 8 milionów dolarów. Jeśli to jest, tym przechwytywanym celem jest rakieta balistyczna, której w ogóle nie można do tej pory niczym innym przechwycić, no to pół biedy, tak, bo tu się bierze oczywiście nie koszt tego pocisku wystrzelonego przez wroga, tylko ewentualny koszt strat, które uderzenie w cel może przynieść. No, ale jeśli przy użyciu tych systemów Patriot, jak to miało miejsce w przypadku Polski przecież, chociaż to nie my strzelaliśmy, strzelali Holendrzy patrolujący naszą przestrzeń powietrzną, zestrzeliwujemy szachedy, które kosztują no, w takiej najbardziej rozbudowanej wersji 200 tysięcy dolarów, no to ta relacja koszty nakłady jest tutaj absurdalnie na niekorzyść tych, którzy się w ten sposób bronią. I ten czynnik już jest brany pod uwagę. Ja zwrócę uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, strona ukraińska, i znów wracamy do Ukrainy, pewnie będziemy często o tym mówić, Zełenski i strona ukraińska, bo to nie tylko on, zaproponowali budowę europejskiej żelaznej kopuły. W oparciu o, no właśnie, w oparciu o co? W oparciu o systemy radarowe państw zachodnich, czyli rozwiązania Königsberga, czy rozwiązania Thalesa francuskiego, i w oparciu o ukraińskie rakiety przechwytujące. No bo Ukraina buduje zarówno pociski manewrujące, no ale to nie o tym mówimy, ale dokonała już pierwszych prób, jeśli chodzi o pociski balistyczne, podobno skutecznych. No tak przynajmniej słyszałem, będąc w Kijowie, bo miałem tam sposobność rozmawiania z Denisem Stillermanem, czyli właścicielem Firepointu, a to jest główny, ten nazwijmy to juggernaut ukraińskiego sektora zbrojeniowego. I Stillerman wypracował taką koncepcję, którą zresztą przedstawiał, Reuters przeprowadził z nim wywiad, koncepcję Freya. Ja nawet gdzieś mam tu prezentację, ale no nie będę pokazywał tego projektu. I oczywiście w Polsce to było przyjmowane jako kolejny przykład takiej tromtadracji ukraińskiej, że Ukraińcy dużo mówią, co oni tam nie potrafią, ho ho, no ale póki co to jeszcze jest państwo absorbujące gigantyczną pomoc z Zachodu i tylko dzięki tej pomocy funkcjonujące, co jest oczywiście prawdą. Ale tu warto zwrócić uwagę na trzy elementy właśnie. Po pierwsze, taki portal specjalizujący się w opisywaniu działalności służb specjalnych, ten portal nazywa się Intelligence Online, opublikował artykuł, z którego wynika, że dwa tygodnie temu we Francji miały miejsce tajne pokazy ukraińskich zdolności wojskowych, tam miało pojechać około 30 firm i między innymi była tam firma Firepoint, która miała, tak informują dziennikarze tego portalu, podpisać umowę o wspólnym, na to zwrócę uwagę, rozwijaniu produktów z koncernem MBDA. MBDA to jest największy europejski koncern rakietowy, europejski dlatego, że tam kapitałowo zaangażowana jest i Wielka Brytania, i Francja, i Niemcy, no i też w związku z tym to jest jedyna firma europejska, która produkuje rakiety średniego zasięgu. A już od pewnego czasu mówi się o rozwijaniu tych możliwości, więc sam fakt podpisania porozumienia między MBDA a Firepointem, po pierwsze warto odnotować, nie przesądzając, czy coś z tego wyjdzie, bo takich porozumień w historii było sporo, a niewiele z tego wychodziło, ale jeżeli ludzie MBDA podpisują umowy z ukraińską firmą, no to nie dlatego, że ładnie na zdjęciu wypadają wspólnie, tylko dlatego, że przeanalizowali ich zdolności i ich możliwości i uważają to tę firmę za partnera. To jest pierwsze wydarzenie, na które bym chciał zwrócić uwagę. Drugie miało miejsce tydzień później, kiedy Fiodorow pojechał do Niemiec i tam z Pistoriusem się spotkał, podpisał pakiet umów w ramach tak zwanego partnerstwa strategicznego. I na jedną z tych umów chciałbym zwrócić uwagę, to jest umowa podpisana znów między firmą Firepoint oraz między biurem konstrukcyjnym Łódź. Biuro konstrukcyjne Łódź to jest państwowa ukraińska firma, która buduje również rakiety Neptun między innymi, czy Palianica, to są te rozwiązania, które są w tej firmie. A po stronie niemieckiej koncern, który to podpisał, to jest koncern produkujący systemy IRIS-T. Jedna z tych umów właśnie przewiduje bliską współpracę i kooperację tychże podmiotów w ramach tego, o czym Fiodorow i Pistorius mówili, czyli partnerstwa strategicznego między Ukrainą a Niemcami. W tle są też duże pieniądze, tak, bo pomoc niemiecka dla Ukrainy w ramach tych umów to jest prawie 5 miliardów euro, tak, takie informacje podawała prasa. No i trzecim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest wyjazd Zełenskiego i spotkania w Holandii, gdzie tam też podpisano porozumienia w tym w zakresie współpracy wojskowej, również budowania tak zwanego formatu holenderskiego, kiedy to rząd holenderski będzie wybierał firmy z Ukrainy, z których rozwój będzie współfinansował i i budował te formuły współpracy między holenderskimi a ukraińskimi podmiotami. To razem wszystko wzięte oznacza, że pojawia się na europejskim rynku po pierwsze dążenie do zwiększania własnych zdolności, co jest odpowiedzią na te problemy, o których pan wspomniał, znaczy te problemy amerykańskie. W tle są oczywiście różnice polityczne między administracją Trumpa a Europą, ale pojawia się taka opcja dlatego, że jest podmiot, który daje pewne zdolności, których Europejczycy do tej pory nie mieli albo mieli w dość ograniczonym wymiarze. I tym podmiotem paradoksalnie jest tutaj Ukraina, z którą już wielu europejskich liczących się dużych graczy rozmawia i sam Zełenski mówi o tym wszystkim w kategoriach pewnego dealu politycznego, na to też warto zwrócić uwagę. Znaczy to, co się zmieniło w ciągu ostatniego roku w postawie Ukrainy, to nie tylko to, że oni przestali bardzo entuzjastycznie podchodzić do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, przestali wierzyć, że kierunek z Amerykanami to jest ich głównym kierunkiem. To jest jakby pierwsza istotna zmiana po tym słynnym spotkaniu w lutym ubiegłego roku w Białym Domu, kiedy Zełenski został z Białego Domu w gruncie rzeczy wyproszony, bo się odważył polemizować z J.D. Vance'em. Ukraińcy z tego wyciągnęli no właśnie takie wnioski, że Amerykanie nie są wiarygodnymi do końca sojusznikami, trzeba stawiać na własne siły i na własne możliwości. I to jest trend, który jest istotny w ukraińskiej polityce, zauważalny, obserwowalny. No i Ukraina zaczyna myśleć o sobie jako pewnym elemencie systemu bezpieczeństwa, ale już całej Europy po zakończeniu wojny. To ma na przykład wymiar następujący. Otóż Zełenski złożył takie oświadczenie, można je lekceważyć, można je traktować z przymrużeniem oka, gdzie on mówi, iż żeby Europa obroniła się przed Rosją, miała ten potencjał odstraszania, no to musi połączyć wysiłki tego jądra europejskiego, czyli wspólnoty, z państwami, które dzisiaj nie są w Unii Europejskiej. On tu wymienił Wielką Brytanię, Ukrainę, Turcję i Norwegię. Bo dopiero połączenie tych dwóch, że tak powiem, kręgów odpowiedzialności da sumarycznie rzecz biorąc potencjał, który zagwarantuje Europie siłę odstraszania Federacji Rosyjskiej i te zdolności, które się też sprawdziły. Ukraina chce grać tym elementem, dlatego że w Kijowie rozumieją, że im słabsze więzi atlantyckie, tym słabsze odstraszanie Paktu Północnoatlantyckiego, co powoduje wzrost ryzyka jakiejś agresywnej akcji rosyjskiej, no a w związku z tym pojawia się coś, co można z grubsza określić mianem próżni bezpieczeństwa i w tę próżnię bezpieczeństwa Ukraina chce wejść. Tymi zdolnościami, którymi już dzisiaj dysponuje, no i nie buduje się wspólnej przyszłości, wspólnego bezpieczeństwa bez stawiania warunków politycznych. I Zełenski te warunki de facto stawia, on mianowicie dość zawoalowany, ale czytelny sposób mówi, jeżeli Europa chce wykorzystywać i ukraińskie doświadczenia zbrojeniowe, i ukraińskich żołnierzy, i ukraiński sektor zbrojeniowy z tym dynamicznym postępem technologicznym, który tam jest notowany, to Europa musi przyjąć Ukrainę do Unii, do wspólnoty. I nie będzie i nie powinna stawiać żadnych warunków, czyli mamy odwrócenie tej relacji, o której myśleliśmy wcześniej, czyli Ukraina jako aspirujące państwo musi wypełnić ileś warunków, ażeby zostać do Unii przyjęte. Zełenski odwraca tą relację, mówi, że to w interesie Europy jest dzisiaj zbudowanie wspólnego systemu bezpieczeństwa, i w związku z tym nie ma co stawiać warunków, przyjmijcie nas, a my będziemy się reformować, będąc już członkami Unii Europejskiej. To jest oczywiście zasadnicza zmiana filozofii rozszerzenia i wszystkie działania Ukrainy, te, o których mówiłem, i w Libii, i w państwach Zatoki, i niedawne spotkanie Zełenskiego z Erdoganem, i podróż po państwach Bliskiego Wschodu, rozmowy z nowym leadershipem w Syrii i porozumienie z państwami tak zwanej grupy G8, czyli wszystkimi państwami skandynawskimi z lutego tego roku. Wszystkie te działania, one w gruncie rzeczy prowadzą do takiego efektu w zamyśle, bo to jeszcze nie znaczy, że Ukraińcy zrealizują swój cel, no takiego efektu strategicznego, gdzie to ekonomicznie słabe i nadal korzystające z pomocy Zachodu państwo staje się takim niezbywalnym elementem nowego systemu bezpieczeństwa. A to oznacza, że ma i czas na wewnętrzne zmiany, nie będzie żadnej presji, żeby się szybko zmieniać, a jednocześnie ma gwarancję stałego dofinansowywania przez państwa Zachodu tych zdolności. No bo państwa Zachodu stają w gruncie rzeczy wobec bolesnego dylematu, co jest dla nich lepsze. Czy wysyłać pieniądze na Ukrainę i mieć tak z grubsza ustabilizowaną sytuację, jak to jest obecnie, czy dokonywać bardzo bolesnych przemian wewnętrznych, no na przykład rozbudowując własne siły zbrojne. To nie jest takie łatwe. Niemcy ogłosili tutaj ten wendę, Merz ogłosił 500 miliardów euro dodatkowych na zbrojenia, ale jeśli chodzi o rekrutację do Bundeswehry, to ostatnie wyniki wskazują na to, że liczba ochotników spadła, a nie wzrosła. Czyli może się okazać, że trzeba będzie przymusowo ludzi do wojska wcielać, a to znowu jest bardzo politycznie niebezpieczne, bo tu mamy drugi trend znowu w Niemczech bardzo wyraźny. AfD ma już według dzisiejszego sondażu w Bildzie czytałem 3% przewagi w skali całych Niemiec nad CDU-CSU, a SPD, jak tak dalej pójdzie, to może nawet nie wejść do Bundestagu, to może przesadziłem, no ale może być wyprzedzone przez Die Linke, bo Die Linke ma 11%, a SPD w całych Niemczech ma 13%, no to już różnica nie jest duża. Są zresztą takie landy w Niemczech, no chociażby Mecklenburgia czy Saksonia, gdzie AfD może mieć większość i to już w tym roku. Więc te dylematy po stronie Europejczyków mniej więcej tak wyglądają. Czy wchodzić na bardzo burzliwe wody i ryzykować niekorzystne trendy w polityce wewnętrznej, czy po prostu płacić Ukraińcom kolejne dziesiątki miliardów dolarów w kolejnych latach i budować jakiś system może ułomny, stabilizujący tę sytuację. Ta opcja moim zdaniem jest poważnie rozważana przez państwa europejskie, tym poważniej im osłabieniu ulegają relacje atlantyckie, no bo jak nie ma gwarancji amerykańskich albo one słabną, to się poszukuje czegoś innego i to jest realna polityka dzisiaj, znaczy Europa ma dzisiaj do wyboru w pewnym uproszczeniu mówiąc trzy drogi. Drogę odbudowy relacji ze Stanami Zjednoczonymi za wszelką cenę, czyli chowając własną godność, a może i interesy do kieszeni i godząc się na te różne nieobliczalne zachowania Donalda Trumpa. To jest jedna opcja, która zdaniem wielu jest racjonalna. Druga opcja bardzo trudna, niebezpieczna i w ogóle nie wiadomo, czy wszyscy europejskiczycy pójdą tą drogą. Wątpię w to osobiście, czyli bolesnych zmian wewnętrznych, zwiększenia wydatków na zbrojenia, skokowego zmniejszenia wydatków na socjal, podjęcie próby pewnej mentalnej zmiany własnych społeczeństw, które muszą się w większym stopniu zmilitaryzować. Nie twierdzę, że to ma prowadzić do modelu izraelskiego, ale kierunek w stronę modelu izraelskiego jest tutaj, byłby w tym scenariuszu pożądany. To wydaje się niezwykle trudne ze względu na europejskie systemy polityczne. No więc z tym, jeżeli ani pierwszy scenariusz, ani drugi, no to wchodzi w grę scenariusz trzeci, scenariusz porozumienia z Ukrainą, państwem, które ma oczywiście, moglibyśmy tu godzinami o tym mówić, wiele różnych słabych swoich punktów. Z pewnością to nie jest kwitnąca demokracja, ani też kwitnące z ekonomicznego punktu widzenia państwo, ale z wojskowego pokazuje dzisiaj swoją skuteczność. Ustabilizowało sytuację na froncie, ma odporność, Rosjanie nie są w stanie tymi bombardowaniami zniszczyć woli Ukrainy do stawiania oporu, czyli Ukraina siłą faktu staje się partnerem największych europejskich graczy.
Mhm. To jest, Panie Marku, Polska.
I to jest ważne z punktu widzenia oczywiście polskiej strategii.
Ja chciałem zapytać o Polskę. Panie Marku, przepraszam, że pójdę panu w słowo, bo to jest pasjonujące, ale zawsze ja z tyłu głowy mam pytanie o interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Czytałem artykuł, że ta wojna w Iranie spowoduje to, że zostaniemy odstawieni na koniec kolejki, jeżeli chodzi o zamówienia amerykańskiej broni, ale być może to i dobrze. Czy Polska nie powinna wyciągnąć wreszcie wniosków z tego, co się dzieje na nowoczesnych polach bitew, przestać kupować za miliony jakieś patrioty, bo jak będzie wojna, to nas Rosjanie zaatakują dronami i my po 5 minutach te patrioty nam się skończą. Może my też powinniśmy postawić, zmienić filozofię zakupów i kupić, może inaczej, wyprodukować, pójść śladami Ukrainy, może przy pomocy ukraińskich firm rozwinąć nasze własne możliwości właśnie taniej odpowiedzi nowoczesnej, asymetrycznej rojów dronów i innego tego typu sprzętu.
Gdybyśmy rozpatrywali to modelowo, to tutaj pełna zgoda. Czyli powinniśmy wybrać tą środkową drogę z tych trzech też modelowych dróg, o których mówiłem. Mhm. Czyli drogę na budowanie własnych zdolności i to możliwie szybko. Zdolności oznaczają umiejętności, które są przydatne, a nie te, które są nieprzydatne. W związku z tym to już jest oczywiste, że trzeba analizować to, jak się walczy na współczesnym froncie. No i zastanowić się, czy jeżeli potwierdzą się te deklaracje Aleksandra Syrskiego, dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, który mówi, że jego zdaniem, takie są zresztą też dane wywiadu ukraińskiego, my też mamy swój wywiad, więc ja rozumiem, że to weryfikujemy. On twierdzi, że Rosjanie do końca tego roku, nie jakiegoś tam 30 czy 32, będą mieli 160 tysięcy ludzi w swoich siłach dronowych. To już jest taki potencjał, który jest potencjałem nie tylko znaczącym w relacji do wojny na Ukrainie, ale może też być użyty po to, żeby eskalować napięcie na innych kierunkach, tym bardziej, że tu nie potrzeba dziesiątek tysięcy ludzi, zwłaszcza poniżej progu wojny kinetycznej. Więc w tym sensie to stawianie na własne zdolności jawi się jako coś oczywistego, tylko to nie oznacza, że my nie mamy tego samego problemu, które mają państwa Europy Zachodniej, czyli pacyfistycznie nastawione społeczeństwo w swojej części nie chcące się ani bardziej angażować, ani bardziej finansowo partycypować w polityce zbrojnej. No, pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, a mianowicie czy to, co rozważają Brytyjczycy, na przykład wypuszczenie specjalnych obligacji wojennych po to, żeby zebrać pieniądze na modernizację i rozbudowę ich sił zbrojnych, tam sytuacja jest znacznie gorsza niż w Polsce, w związku z tym oni oczywiście mają pewnie inną motywację. No, czy to jest rozwiązanie, które w Polsce spotkałoby się z entuzjazmem, niechęcią, a może obojętnością? Tego nie wiem. To by należało zbadać. No to, że w latach 30., czyli 100 lat temu, Polacy oddawali własne kosztowności na uzbrojenie, no jeszcze z tego nie wynika, że ich potomkowie też będą chcieli to zrobić. Więc modelowo ta droga wydaje się kusząca, bardzo trudna, bo też i nasz system polityczny, a wojny prowadzą państwa i przygotowania do wojen też prowadzą państwa, a państwa, możliwości państw są związane z pewnym systemem politycznym, w którym te państwa funkcjonują, czyli z tym, jak one się same rządzą. Nasz system polityczny blokuje, a z pewnością utrudnia podejmowanie trudnych decyzji. Więc ta droga, o której pan mówi, jest drogą bardzo trudną. Co więcej, droga ta pierwsza, o której ja mówiłem, czyli kultywowanie i dbałość o relacje atlantyckie, nieważne co myślimy o Trumpie, nieważne czy uważamy, że to mądry, czy bardzo głupi polityk, nieważne czy jak oceniamy zdolności Stanów Zjednoczonych i pewną tendencję słabnięcia tego państwa w relacji do innych państw, bo jak wiadomo siła ma charakter relatywny. Nieważne jak to wszystko oceniamy, no ważne, że kierując się własnym interesem nadal zabiegamy o to, żeby Amerykanie byli tym elementem konstytuującym nasze bezpieczeństwo. To jest oczywiście pytanie tutaj o skuteczność i wiarygodność tego scenariusza, ale nawet zakładając, że ten scenariusz jest w 100% wiarygodny i skuteczny, no to zwracam uwagę, że on stoi w konflikcie z tym preferowanym środkowym, czyli budowania własnych zdolności. Przynajmniej stoi w konflikcie w realiach polskich. Bo Polacy zostali w ten sposób ukształtowani obecnie żyjący, że uważają, iż to sojusznicy nas obronią. Czyli im silniejsze więzi atlantyckie, tym mniejsza determinacja na rzecz własnych zdolności. Można by to uskrajnić i powiedzieć, że jeżeli chcemy budować nasze własne zdolności, no to w ogóle powinniśmy zabiegać o zerwanie więzi atlantyckich. No bo wtedy dopiero zderzeni z rzeczywistością zobaczymy, na co możemy liczyć i będziemy więcej od siebie wymagać. Ja uskrajniam oczywiście na użytek naszej dyskusji, ale modelowo to tak wygląda. No i jest wreszcie ten trzeci scenariusz, o którym też warto wspomnieć, czyli scenariusz budowy jakiegoś nowego systemu bezpieczeństwa. I tu co warto powiedzieć? No, ja miałem taką w piątek, dyskusję, w której pan profesor Kuźniar, i wojskowy, i wybitny politolog, i przecież były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zaskoczył mnie takim poglądem, iż jego zdaniem Unia Europejska jest opcją, która będzie nam gwarantowała bezpieczeństwo w przyszłości. On to uzasadnił w ten sposób, dość ciekawie moim zdaniem, a mianowicie powiedział, że Unia Europejska udowodniła w toku swoich ostatnich 20-letniej historii, że jest organizmem skutecznym i adaptującym się do nowych wyzwań, no a w związku z tym ona jego zdaniem też skutecznie będzie się adaptowała do wyzwań przyszłości w tym segmencie bezpieczeństwa, którego do tej pory nie obejmowała, no ale potrzeba chwili i czasu wymusi takie przesunięcie. Ja nie podzielam tego entuzjazmu pana profesora Kuźniara do Unii Europejskiej. Uważam, że ta sytuacja jest tutaj znacznie trudniejsza. No ale znów, jeśli mówimy o budowaniu własnych zdolności, no to po pierwsze trzeba analizować nie tylko liczyć czołgi i żołnierzy. Trzeba mówić też o systemie politycznym w każdym państwie. Czy ten system polityczny daje nam gwarancję pewnej stabilności polityki w tym zakresie? Ja mam, doceniam znaczenie Niemiec i gospodarki niemieckiej dla całego bilansu siły Europy, ale mam pewne wątpliwości, czy politycznie ten system niemiecki się utrzyma. AfD jest tutaj czynnikiem destabilizującym. I ocena tego, co tam się dzieje z tej perspektywy, powinna być elementem również naszego myślenia strategicznego. W związku z tym tu musimy oceniać brutalnie, a nie narracyjnie, tak? Znaczy nie możemy się kontentować optymistyczną narracją. Musimy brutalnie oceniać i zdolności wojskowe, i sytuację finansów publicznych tych państw, z którymi chcemy współpracować, i system polityczny, i dominujące trendy myślenia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i strategiczną. I te cztery elementy dopiero powinny dawać nam odpowiedź, z kim i w jakiej konfiguracji budować nowy system bezpieczeństwa. I tu znów
mam pytanie.
Jeszcze ostatnie zdanie. Mhm. I tu znów mamy paradoksalną sytuację. Znaczy, nie można jednocześnie budować nowego systemu bezpieczeństwa i zabiegać o utrzymanie starego. Bo wysiłek włożony w utrzymywanie starego będzie atutem odjętym od tego wysiłku, który się wkłada w budowę nowego systemu. W związku z tym tu też jakiś przełom w myśleniu musi nastąpić. Moim zdaniem najgorszą opcją jest polityka, którą właśnie realizujemy. Czyli polityka półśrodków, taki próba realizacji wszystkich możliwych kierunków strategicznych, bo to niestety oznacza rozpraszanie wysiłków i samooszukiwanie w sporej części. Ja uważam, że my się samooszukujemy, uznając za obiecujące te kierunki polityczne, które wcale takimi być nie muszą, a nie inwestując odpowiednio intensywnie we własne zdolności, też utrzymując pewną fikcję wydolności systemu sojuszniczego. Czyli właśnie. My dzisiaj realizujemy najgorszy z możliwych scenariuszy politycznych.
To prawda, panie Marku, natomiast chciałbym powiedzieć, że powiedział pan, że ta opcja piesza to jest taka łatwa, to jest taka prosta. Po prostu liczmy na to, że stanie się cud i Ameryka, ciocia Ameryka nas uratuje, ale ten drugi to jest, czyli zbudowanie własnych zdolności, pójście trochę śladami Ukrainy, być może we współpracy z Ukrainą i postawienie na własną produkcję tanich, ale skutecznych środków XXI wieku jest trudniejsze. To ja bym powiedział tak, że zgadzam się w tym sensie, panie Marku, że to jest trudniejsze mentalnie i to będzie cierpienie umysłowe dla naszych polityków, żeby się tak przestawić, ale jeżeli chodzi o kluczową sprawę, czyli finansową, to łatwiej chyba jest paradoksalnie produkować drony niż kupować od Ameryki te piekielnie drogie, zaawansowane technologicznie zabawki, z których potem nic nie wynika. Na przykład takie proste zestawienie. Ile dronów, które mogłyby skutecznie sparaliżować uderzenie Rosji na Polskę poprzez, nie wiem, na przykład uderzenia w infrastrukturę krytyczną w okręgu kaliningradzkim i na Białorusi, my moglibyśmy wyprodukować za te absurdalne 96 Apache, które sobie kupuje pan minister, żeby potem sobie zrobić na ich tle zdjęcie. Przecież to jest dużo taniej, panie Marku. Przecież my wydajemy miliardy pieniędzy naszych podatników, pańskie, moje, widzów historii realnej, na coś, co nam albo Amerykanie wyłączą, albo nam nie dostarczą, albo nam nie dostarczą do tego pocisków, tak jak do HIMARS-ów. Przecież to jest kwestia po prostu też gospodarowania naszymi pieniędzmi. Chyba Ukraina to robi taniej.
Te rachunki są znane i one były przeprowadzane również przez amerykańskich ekspertów. No, jeden z nich, ekspert Atlantic Council między innymi, obliczył, że koszt utrzymania dwóch samolotów, dwóch myśliwców F-35, koszt zakupu, konserwacji, utrzymania przez lata, które one będą te myśliwce funkcjonowały. Dlatego dwóch, że wskaźnik, że tak powiem, ich użytkowności wynosi 50%, czyli jeden lata, jeden podlega jakimś tam remontom, naprawom, no w związku z tym trzeba mieć dwa, żeby w powietrzu był jeden. No to on obliczył, że za te pieniądze Chińczycy, umownie rzecz biorąc, zbudują 32 tysiące dronów dalekiego zasięgu. No i zadał retoryczne pytanie, czy większą szkodę Amerykanom są w stanie wyrządzić taką liczbą dronów, czy Amerykanie jednym FM-35 będącym w powietrzu. Ale to wszystko, o czym rozmawiamy, nie sprowadza się tylko i wyłącznie do takiego rachunku nakłady, efekty, bo ten rachunek oczywiście trzeba prowadzić i te wszystkie zastrzeżenia, o którym pan powiedział, one są słuszne. To jest coś znacznie poważniejszego, to znaczy wojny i przygotowania do wojen prowadzą państwa. To wymaga nie tylko alokacji środków, tylko to wymaga zasadniczej zmiany pewnej filozofii funkcjonowania państwa, też i relacji obywatel-państwo. A czy to oznacza w naszym przypadku, jeśli mówimy o naszych zdolnościach, odejście od modelu konsumpcji bezpieczeństwa, czyli odejście od formuły, płacę podatki, mam w związku z tym zawodową armię i ta armia musi mnie obronić. To tak nie będzie działało. Te zdolności, o których mówimy, również i te zdolności dronowe, o których pan wspomina, przez ich masowość, one wymagają zaangażowania wszystkich obywateli. No bo żeby zbudować te takie siły dronowe, powiedzmy 50 tysięcy ludzi obejmujące, i to nie muszą być ludzie, oni nie będą walczyć na pierwszej linii frontu, oni będą operować tymi systemami bezzałogowymi z bezpiecznych ukryć, albo relatywnie bezpiecznych, bo przecież oczywiście te ukrycia też będą atakowane, ale znacznie będą bezpieczniejsi niż operatorzy na pierwszej linii używający broni indywidualnej czy działający w ramach jakichś formacji pancernych. No ale żeby te siły zbudować, no to trzeba poddać szkoleniu 10-15 razy więcej ludzi, czyli jeśli chcemy mieć 50 tysięcy sprawnych i wyszkolonych specjalistów, musimy przetestować, nauczyć, przynajmniej na takim rudymentarnym poziomie posługiwania się tym sprzętem, co najmniej 500 000 naszych obywateli, czyli Wszyscy młodzi ludzie w wieku poborowym i kobiety i mężczyźni, no już nie owijając bawełnę, musieliby być poddani takiemu obowiązkowemu szkoleniu w zakresie zdolności dronowych, jeżeli mielibyśmy plan zbudowania sił na poziomie gdzieś około 50 tysięcy ludzi. W związku z tym to nie jest tylko kwestia finansowa, to jest również kwestia relacji obywatel-państwo, samego modelu funkcjonowania państwa, zdolności państwa do zmiany swojego kierunku działania. To się odbija na systemie politycznym, bo przecież ci młodzi ludzie, albo nie tylko młodzi, no ci obywatele Rzeczpospolitej, oni mają swoje rodziny, są wyborcami, są pracownikami, są członkami swoich lokalnych społeczności, czyli tego rodzaju decyzja jest w gruncie rzeczy rewolucyjną zmianą modelu funkcjonowania państwa. I o tym mówię, to jest trudne. Nie chodzi o policzenie, co jest skuteczniejsze, używanie rakiety Flamingo, która kosztuje tam powiedzmy 600 tysięcy dolarów, czy używanie rakiety, gdyby nam ją ktoś chciał sprzedać, bo na razie nie. No ale załóżmy, że nam że analogicznego systemu amerykańskiego, która kosztuje pięć razy więcej, czy sześć. No oczywiście, że z ekonomicznego punktu widzenia ta pierwsza opcja jest kusząca, ale to nie sprowadza się tylko do kwestii ekonomicznych. To jest coś znacznie poważniejszego i dzisiaj, jeśli mówimy o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, warto na to zwrócić uwagę i apeluję, żeby na to zwrócić uwagę. To nie mówimy o wydatkach. Nie mówimy o nawet pozyskaniu nowych zdolności i z jakiego kierunku ten sprzęt kupować. To są ważne rzeczy, ale dość techniczne. Dzisiaj mówimy o gruntownej zmianie tego, jak państwa europejskie będą funkcjonowały, bo Ukraina przetrwała tę rosyjską presję. No przecież szef sztabu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych miesiąc przed agresją rosyjską występował w kongresie i powiedział, że według obliczeń i szacunków amerykańskich 72 godziny to jest czas, który Rosjanie będą potrzebowali, żeby obezwładnić Ukrainę, zdobyć Kijów i zmienić tam rząd. Tu nie chodzi o to, że on się pomylił, tu chodzi o to, że Ukraina, żeby być zdolna przez tyle lat stawiać skuteczny opór, musiała się zasadniczo wewnętrznie zmienić. To już jest dzisiaj inne państwo. Może nam ono się bardzo nie podobać, ale mamy ograniczony wpływ na kierunek ewolucji Ukrainy, natomiast trzeba ten kierunek dostrzec. I na tym polega problem budowania nowego modelu bezpieczeństwa. Znaczy, my budując ten model musimy ocenić nie to, czy nasi sojusznicy mają pieniądze, ani nawet nie to, czy nasi sojusznicy chcą te pieniądze wydawać. My musimy ocenić, czy to są państwa, które są gotowe wziąć udział w wojnie, jeśli taki scenariusz będzie niestety bardziej prawdopodobny. I na tym polega różnica między umowną opcją europejską, a umowną opcją amerykańską. Znaczy Trump może nam się bardzo nie podobać. Mało tego, możemy go w ogóle traktować jako bufona i wariata i wielu tak o nim myśli. Ale Amerykanie udowodnili w ostatnich kilkudziesięciu latach, że są gotowi wejść do wojny. Z wielu różnych powodów, niektórych bezsensownych, no ale wchodzą do wojny, walczą, używają siły. Z Europejczykami sytuacja wygląda już nieco gorzej. Ten track record, gdybyśmy to w ten sposób określili, wygląda już nieco bardziej optymistycznie, nieco mniej optymistycznie. I nawet zakładając korzystne zmiany, to nie zwalnia nas z obowiązku oceny, ale raczej w kategoriach oceny państw, systemu politycznego tych państw, trendów społecznych, nastrojów, nastawienia opinii publicznej, a nie tylko takiego mechanicznego dodawania czołgów i przedsiębiorstw. To jest ta trudność tego wyboru i tej polityki.
To prawda, panie Marku. Ja uważam, wiem, że to może jest straszne, ale że nikt nie będzie umierał po prostu za Suwałki, Białystok i Warszawę oprócz Polaków. Mam takie doświadczenie historyczne, podpowiada taki pesymistyczny scenariusz, choć oczywiście chciałbym się mylić. Jeszcze jest jeden wątek, ale już wszystkiego tego nie zbierzemy, że jeszcze to, co pan proponuje, jest jeszcze o tyle sensowne, że pieniądze polskie by szły do polskich fabryk, a nie dlatego, żeby sobie John z Arkansas zarabiał pieniądze po prostu w jakiejś fabryce amerykańskiej. ale to jest jeszcze inny wątek, ale musimy już kończyć, bo ze zgrozą patrzę, panie Marku, nie mogę panu zepsuć całej niedzieli, bo rozmawiamy już grubo ponad godzinę, więc na końcu chciałbym jeszcze wrócić do kwestii irańskiej. Zaczyna się nowy tydzień, panie Marku, tydzień być może, w którym rozstrzygnie się to, czy będzie wojna, czy pokój w Iranie. Który scenariusz wydaje się panu bardziej prawdopodobny i czy zgadza się pan z taką opinią, że Trump w pewnym sensie znalazł się w pułapce? To znaczy kontynuowanie wojny, czy też wznowienie wojny się nie opłaca, bo do niczego nie prowadzi, a piekielnie trudno się dogadać z Irańczykami, którzy uważają, że wygrali, w związku z tym mogą stawiać warunki i Trump w pewnym sensie miota się pomiędzy dwoma złymi opcjami, bo nie chce iść na żadne też ustępstwa. Jakie pan ma przewidywania na rozwój sytuacji w najbliższym tygodniu i najbliższym czasie?
Nie do końca podzielam ocenę mówiącą o tym, że Trump jest w pułapce. Oczywiście on ma sytuację, która jest sytuacją nieprostą, no ale gdybyśmy używali tej metafory pułapki, to jest kilka państw, które są w znacznie poważniejszej pułapce strategicznej, a dzisiaj uważają, że to ich w ogóle nie dotyczy. To przede wszystkim Europę mam w tym wypadku na myśli zachodnią. Ale wracając już do kwestii prognoz, no z nimi jest zawsze najtrudniej, no bo po pierwsze trzeba by mieć źródła informacji, które są rzetelne i w taki sposób ciągły. Wykorzystywanie mediów no, naraża nas niestety również na to, że te informacje są i sortowane i niekoniecznie pełne. Mnie się wydaje, że sytuacja jest następująca. Otóż będziemy mieli taką dialektykę walki i negocjacji. Czyli i walczymy, i negocjujemy. I zobaczymy, kto będzie bardziej boleśnie to odczuwał. Ta walka nie powinna mieć charakteru jakby powrotu do tych zapowiedzi, że jutro zginie cywilizacja, czyli jakiegoś wielkiego uderzenia lotniczego. Pewnie one będą te działania miały charakter ograniczony i towarzyszyć ma też temu, czy powinno również ten trek dyplomatyczny. Tutaj raczej chodzi o to, żeby osiągnąć takie porozumienie, które Trump na użytek własnej opinii publicznej może przedstawić jako sukces. Trochę tak jak w przypadku Wenezueli. No przecież Wenezuela nie jest, przynajmniej jeszcze póki co, kwitnącą demokracją i państwem, które jakby weszło w okres prosperity, no ale jednak Trump uchodzi za zwycięzcę tego konfliktu, mimo że w Wenezueli rządzi prawa ręka Maduro, a ministrem spraw wewnętrznych jest ten sam człowiek, który odpowiada za represję. Więc w tym sensie wydaje mi się, że Amerykanie dość gorączkowo poszukują takiej formuły, nazwałbym to zwycięstwem narracyjnym i wycofaniem się. I ta kwestia oddania irańskiego zasobu nuklearnego no jest elementem, który miałby przekonać świat, że tu osiągnięto znaczące porozumienie. Ale tam są jeszcze inne elementy. Tam jest element nadzoru, czyli stałego sprawdzania tego, co Iran robi, czyli takiego w gruncie rzeczy uznania przez Iran, że powinno być takim państwem pod nadzorem międzynarodowym. To jeśli to się uda osiągnąć Trumpowi, to on uzna wojnę za zwycięską i będzie chciał się wycofać. Pamiętajmy o midterms, one są w listopadzie, mamy kwiecień, więc im ten czas będzie płynął, tym determinacja Trumpa, żeby wojnę szybko zakończyć, będzie rosła. Tak mi się wydaje.
No dobrze, drodzy Państwo, szybko zobaczymy, jak się rozwinie ta sytuacja, bo Trump dużo czasu rzeczywiście nie ma. Nowy tydzień przed nami, a otworzyliśmy go w niedzielę z panem Markiem Budziszem. Bardzo mi było miło z panem rozmawiać, panie Marku, tradycyjnie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Historii Realnej.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli macie Państwo niedosyt, a na pewno macie po tej rozmowie, odsyłam do znakomitych książek naszego dzisiejszego gościa. Pauza strategiczna, samotność strategiczna Polski, wszystko jest wojną i najnowsza Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Książki możecie kupić m.in. w księgarni internetowej historiarealna.pl. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Panu miłej już końcówki niedzieli i miłego tygodnia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze, za wsparcie na Patronite i na YouTubie oraz donate'ami w trakcie live'ów. Te live'y, które są o 12:00, nowa formuła Historii Realnej, są możliwe dzięki waszemu wsparciu. Także dzięki. Co tu dużo mówić. Siłę Historii Realnej to jest, tworzą jej widzowie. I teraz tak, partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple i macie kod rabatowy HR100, 100 zł zniżki. Potem kolejna sprawa, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że macie szansę zmienić swoje życie z Pomelo dietą pudełkową, naprawdę rewelacyjna, pyszna i zdrowa i również przygotowała dla was niesamowitą promocję. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wszystkiego dobrego dla Pomelo z okazji 11 urodzin. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. I przypominam, że jest też promocja fajna w militariach, to znaczy minus 30% na różne gadżety i produkty marki Pentagon. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.